Piotr Stolko, witam, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pan dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Witam, panie doktorze, w naszym studiu.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Chciałbym zacząć generalnie od tematu, w którym również pewne znaczenie ma polityka, o czym za chwilę. Konsolidacja szpitala, konsolidacja Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego ze Szpitalem Zdroje przyniesie same korzyści dla pacjentów. O tym mówił w naszych rozmowach pod krawatem niedawno marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Jakie jest pana zdanie, pana stanowisko w tej kwestii?
Możemy sobie wyobrazić dobrą konsolidację, możemy sobie wyobrazić taką nie do końca pomyślną konsolidację, więc oczywiście warianty są dwa. Wszystko zależy od ludzi. To, co jest na pewno widoczne, no to problem finansowy Szpitala Zdroje jest widoczny, jest dług, ten dług się powiększa, tu jest problem oczywiście, dlaczego ten dług narasta.
Wiemy, jak duży dług, panie doktorze?
A to różnie mówią doniesienia, jedni mówią 9 milionów, inni mówią 20 milionów, więc jest to duża rozpiętość. Według mnie nawet nieważne, ile ten dług wynosi, tylko że on ciągle jest i że on się w jakimś stopniu powiększał. Pamiętam doniesienia z zeszłego roku, że chodziło o tak zwane te płatności wymagalne, czyli takie, których szpital nie mógł jak gdyby wydłużyć na kolejną płatność. Więc to na pewno niepokoi. Wiemy, że te problemy finansowe wymagają jakiejś restrukturyzacji. Pomysł, żeby połączyć dwa szpitale, czyli Zachodniopomorskie Centrum Onkologii i Szpital Zdroje, jest pewnym innowacyjnym. Wszystko pytanie, jaki pomysł będzie mieli na ten szpital. Ja tu oczywiście wspieram...
Szczegóły są znane? Wiecie państwo jako środowisko lekarskie, jak to będzie wyglądać w szczegółach?
Znaczy, jako środowisko lekarskie jedyne to mamy plotki, że oczywiście ma dojść do połączenia podmiotem przejmującym, z tego co pamiętam, jak pan marszałek Geblewicz wspominał, będzie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, czyli można powiedzieć, że to będzie ten podmiot wiodący. Być może to wynika z tego, że jest po prostu w lepszej sytuacji finansowej i jest wiara, że ten zespół Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii po prostu da radę i zrestrukturyzuje ten szpital i trzeba mieć ku temu nadzieję. No oczywiście wszystko zależy, jak to będzie wyglądało w szczegółach, więc dzisiaj życzę powodzenia, jeżeli będzie taka wola osób dokonujących tej konsolidacji, żeby Okręgowa Izba Lekarska uczestniczyła w pewnym dialogu, to jesteśmy otwarci. No to trzeba po prostu to dobrze przeprowadzić, żeby z jednej strony i najważniejsze, żeby nie stracił na tym pacjent, z drugiej strony, żeby ta kondycja finansowa pozwalała na rozwój, a nie stagnację.
Czy konsolidacja generalnie to jest krok w dobrym kierunku według pana?
To wszystko zależy, jakie szpitale, ponieważ jeżeli patrzymy na problem globalnie, no to oczywiście wydaje się, że skonsolidowanie kilku placówek jest o tyle pomysłem pozytywnym, że mogą państwo dokonywać chociażby zakupów leków grupowo. W tym momencie no, naturalnie jest to tańsze, no bo dokonujemy zakupy dużej liczby, załóżmy, leków, dużej ilości innych produktów.
I o tyle tańsze, że to się opłaca zrobić, rzeczywiście?
No, oczywiście, no jeżeli by tak nie było, to by pan miał same małe firmy, a nie konsolidowanie. Się w duże podmioty. Natomiast to, co jest najważniejsze tutaj, to jest zdrowy rozsądek i ludzie, którzy tym zarządzają. Ja naprawdę bym chciał, żeby w końcu w ochronie zdrowia zamiast polityków zarządzali specjaliści, którzy by mówili prawdę, bo tylko prawda nas wyzwoli z marazmu tego systemu.
Szczecin Zdroje powinien zostać wojewódzkim szpitalem dziecięcym, tak mówi profesor Cezary Pakulski, a pan mówi o bezpieczeństwie i spokoju leczenia pacjentów onkologicznych.
Oczywiście, dlatego że to wszystko można połączyć. Trzeba po prostu zadać sobie pytanie, jaka lokalizacja szpitala, do czego musi być stworzona. No jeżeli spojrzymy na Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, nasz szpital jest w miarę jednoimienny. Wiemy doskonale, że leczy się tam onkologia. Wiemy, że mamy wszystkie struktury onkologiczne. Szpital Zdroje jest taki trochę pstrokaty, bo mamy z jednej strony psychiatrię, do tego jest przyklejona pediatria, do tego wszystkiego przyklejona jest jeszcze urologia z chorobami wewnętrznymi i jeszcze istnieje tam porodówka z ginekologią. No, trzeba się tak zastanowić na co ten szpital ma mieć swój pomysł, czy te wszystkie oddziały, analizując oczywiście potrzeby społeczeństwa, są potrzebne i trzeba na te pytania brutalnie sobie odpowiedzieć i w tym momencie odpowiednio dopasować to do potrzeb mieszkańców i mam nadzieję, że będziemy mieć wtedy dobrze funkcjonujące dwie placówki pod jedną kuratelą.
To jest ten szpital, panie doktorze, który otrzyma wsparcie ministerialne, tak?
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, tak, otrzyma zgodnie z informacjami, czy to z Ministerstwa Zdrowia, czy medialnymi, wsparcie w wysokości, jeżeli pamiętam, około tam 300 milionów złotych.
A z tej listy wypadł szpital przy Unii Lubelskiej. Jak na tę kwestię pan patrzy?
Powiem w ten sposób. Ja bym bardzo chciał, żeby w ochronie zdrowia w końcu decydowały merytoryka, a nie wyobrażenia, że każdy musi mieć wszystko. Dla mnie grzechem pierworodnym, i to jest jeden z objawów tych grzechów, tego grzechu pierworodnego, który się narodził w ochronie zdrowia, to jest brak dialogu i rozmowy, ponieważ my się wszyscy prześcigamy, który w szpitalu, który ma być większy, który ma mieć więcej oddziałów, a najlepiej jakby miał te najbardziej dochodowe, a w ogóle jakby wszyscy mieli onkologię, a jeszcze najlepiej jakby wszyscy mieli wszystko. No tak się nie da organizować ochrony zdrowia na cały kraj czy na województwo. I według mnie to, co się dzisiaj dzieje, to jest na troszeczkę pokłosie tego, że polityka weszła do tego całego procesu ochrony zdrowia, a nie powinno jej tam być. Tam powinniśmy skupiać się na leczeniu pacjentów, skupiać się na tym, żeby podmioty ze sobą, jeżeli nie muszą, nie konkurowały, żeby dbać o jakość ochrony zdrowia, a nie tylko i wyłącznie sztucznie pompować inwestycje. No chciałbym zaznaczyć, że z jednej strony bardzo bym chciał, żeby szpital na Unii Lubelskiej otrzymał te 300 milionów złotych, no bo na pewno jest to duży problem i dla dyrekcji, dla personelu oraz dla pacjentów, którzy się tam leczą, tylko ja bym naprawdę chciał otwartej rozmowy w zachodniopomorskim, jakie oddziały gdzie powinny być, a nie, że każdy mówi, że jego oddział jest najważniejszy i powinien być.
I tu właśnie pojawia się element polityczny. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażają zaniepokojenie planowanym, po pierwsze, połączeniem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ze Szpitalem Zdroje, ale też mówili o tych pieniądzach, których nie dostanie szpital przy Unii Lubelskiej. Na najbliższej sesji sejmiku ma być stanowisko w tej sprawie. Ale czy obie sprawy się nie łączą? No bo tu mamy do czynienia ze szpitalem, który otrzyma duże wsparcie finansowe, który za chwilę ma być w perspektywie łączony ze Szpitalem Zdroje.
Powiem tak, no dwie sprawy o tyle są niezależne, że konkurs, który był ogłoszony na te dofinansowanie, dużo wcześniej został ogłoszony, on został pierwotnie, wyniki jego ogłoszone, później ten konkurs został z przyczyn, według mnie, no nie wiem, czy obiektywnych, czy nie, trudno mi na ten temat się wyrażać. No pani minister mówiła, że miała jakieś wątpliwości, więc anulowała ten konkurs i rozpisała go jeszcze raz. No oczywiście niepokojące jest, że jedynym szpitalem, który stamtąd wypadł, to jest akurat szpital przy Unii Lubelskiej. Natomiast chciałbym naprawdę być krytyczny do tego wszystkiego. Szpital na Unii Lubelskiej dostał potężne dofinansowanie w ostatnich latach. Trudno przejść wokół tego obojętny. Ten szpital się zmienił nie do poznania. Powstały nowe skrzydła.
Jest nowa inwestycja.
Nowa inwestycja. Ma być jeszcze kolejna inwestycja, bo słyszeliśmy o kolejnej inwestycji w chirurgię dziecięcą, która ma się tam odbywać, więc to jest jeden wielki plac budowy i ja to wszystko rozumiem. Tylko według mnie grzechem pierworodnym jest brak rozmowy wszystkich ministeriuszy ochrony zdrowia w województwie, pewnego porozumienia ponad podziałami. Ja bym bardzo apelował do wszystkich polityków, którzy tak szczodrobliwie mówią o ochronie zdrowia i o tym, że pacjent jest dla nich najważniejszy, żeby od tej mowy przelewania pieniędzy skupili się na po prostu rozmowie merytorycznej, na faktach, a nie tylko wdrażali w to uczucia i emocje obywateli. No bo oczywiście jak komuś się powie, że na pewno nie dofinansujemy onkologii za 300 milionów, to każdy emocjonalnie będzie mówił, że to jest skandal. Natomiast musimy się zastanowić, czy ta onkologia powinna leczyć wszystkie organy w jednym miejscu, czy może powinniśmy jakoś się porozumieć. Ja naprawdę do tego apeluję i wtedy na pewno bym u pana redaktora nie musiał komentować tak naprawdę kuriozalnych sytuacji.
Panie doktorze, Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szczytem koronawirusa, przed szczytem zachorowań. Rzeczywiście to przed nami?
Znaczy zawsze ten sezon okołogrypowy był związany z różnymi, wzrostem różnego rodzaju infekcji, czy to infekcji grypy, czy infekcji COVID-19, czy infekcji innymi wirusami. No tak, czeka nas ten szczyt, ten okres jesienno-zimowy nie służy, że tak powiem, tutaj unikaniu tego typu spraw zdrowotnych. No możemy oczywiście apelować do tego, żeby Polacy zrobili to, z czym mają problem, czyli po pierwsze się zaszczepili, po drugie dbali o swoje zdrowie i sądzę, że wtedy, nawet jeżeli zachorujemy, to możemy przejść tą infekcję.
Ma pan informację? Okręgowa Rada Lekarska śledzi też ilość zachorowań. 94 zachorowania na 100 tysięcy mieszkańców, powiedzmy od połowy do 21 września, później troszeczkę mniej, 89 przypadków, ale to i tak jest duży wskaźnik, wysoki wskaźnik.
Ja państwu powiem tak, najważniejszym wskaźnikiem, który powinien nas interesować, to nie jest sama liczba przypadków, która nas zaleje, albo jak gorąco podamy je w mediach, tylko jak bardzo oburzone są szpitale i czy liczba tych przypadków to są tak zwane przypadki ciężkie. No, na razie nie otrzymałem od kolegów informacji, żeby doszło do zatkania oddziałów internistycznych, oddziałów intensywnej terapii pacjentami chorymi, czy to z powodu powikłań grypowych, czy z powodu COVID-19. Więc uznaję, że oczywiście jest to pewien problem zdrowotny i nie można go lekceważyć. Z drugiej strony no nie jest to na tyle poważny problem globalnie, żebyśmy musieli alarmować, że dojdzie do niewydolności całego systemu ochrony zdrowia, co według mnie jest bardzo pozytywne, no bo to, co nas przerażało w COVID-zie na początku pandemii, to właśnie było to, że to była choroba, która już jak kogoś dopadła, to zazwyczaj kończyła się bardzo ciężkim przebiegiem. A nas interesuje to, żeby nawet tej choroby mogło być, ale żebyśmy mogli spokojnie przez nią przejść.
Panie doktorze, wielu słuchaczy, którzy nas słuchają, pewnie zadaje sobie pytanie, szczepić się czy nie przeciwko koronawirusowi?
Szanowni Państwo, w tym kraju naprawdę można dokonywać decyzji, to jest wolny kraj, możemy zrobić wszystko. Nie trzeba się szczepić, jeżeli ktoś bardzo nie chce, ja zalecam i uważam, że dla niektórych grup jest to bardzo korzystne.
Jeżeli, dla których?
Szczególnie tu mówimy o grupach seniorów, o osoby z wielochorobowością, no to są osoby, które jakiekolwiek zakażenia mogą przechodzić gorzej. Osoby z problemami układu oddechowego, no to już najbardziej, gdyby oni są narażeni.
Dzieci?
Ale również pamiętajmy o dzieciach, no to, bo całkowita refundacja jest dla dzieci, co do zasady, dla osób powyżej 65 roku życia oraz dla kobiet w ciąży. Również właśnie zalecamy szczepienie w ciąży. To, drodzy szanowni państwo, to nie chodzi, że sama ciężarna ma się zaszczepić i będzie czuła dobrze, tylko jakby ewentualnie się urodziło dziecko, to też te przeciwciała. Przedtem na dziecko. Tu również przypominam dla pań ciężarnych szczepienie przeciw RSV i krztuścowi. Natomiast, no proszę państwa, najważniejszą rzeczą teraz w tym wszystkim interesuje, to jest to, żeby to społeczeństwo też było zdrowe, a do tego jest potrzebny system ochrony zdrowia, który byłby wydolny, a z tym mamy lekki problem w kraju od kilkunastu lat, więc być może politycy kiedyś staną i zaskoczą mnie staną.
Zaskoczą wszystkich,
że jednak można coś dobrze zorganizować.
Do tego też wątku jeszcze przyjdziemy. Czy można szczepić, panie doktorze, czy można łączyć szczepionki na COVID, na przykład ze szczepionką na grypę?
Nie widzę przeciwwskazań. To są dwie szczepionki martwe. Można je podać dwa różne, załóżmy, ramienia, czyli w jedno ramię szczepionka na grypę, w drugie szczepionka na COVID i można je oczywiście podać. Ale to, co zawsze zalecam każdemu pacjentowi, no bo to, co my możemy dzisiaj mówić tutaj na temat ogólnych zaleceń. Proszę państwa, idziemy do lekarza rodzinnego, to są odpowiedzialni i mądrzy ludzie, którzy chcą dbać o państwa zdrowie, którzy są do tego przygotowani merytorycznie, porozmawiać z nimi i naprawdę jesteśmy w stanie dojść do naprawdę szerokich wniosków. Jeżeli ktoś się boi połączenia szczepionek, to nic nie zaszkodzi, jak mu się zrobi to dwuetapowo, ale najważniejszy jest ten dziś efekt końcowy, czyli jednak uzyskanie tego szczepienia, szczególnie w tych grupach zagrożonych, bo mówię, jeżeli ktoś bardzo nie chce i będzie tutaj wieszał przysłowiowe psy na wszystkich, że zmuszają go do czegoś, nie, proszę państwa, nie trzeba zmuszać, tylko ja bym chciał, żeby później, jeżeli taka osoba trafiła, załóżmy, do szpitala z powikłaniami przykładowo grypowymi czy covidowymi, żeby jednak, no, jednak trochę odczuła to, że ta korzyść szczepienia jej dano za darmo, a ona jednak nie chciała skorzystać z tego.
Czy biurokracja zabija chęć do szczepienia pacjentów na COVID? O tym mówi pani doktor z Porozumienia Zielonogórskiego, pani Joanna Zabielska-Cieciuch. Mówi o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia wykorzystuje najdrobniejszy brak w dokumentacji jako pretekst, by za nie nie zapłacić. Chociażby kwestia taka, należy podać, która to dawka szczepionki. Tutaj musi lekarz wrócić do całej tej dokumentacji medycznej.
Proszę państwa, powiem rzecz prawdopodobnie, którą wszyscy państwo wiedzą. W Narodowym Funduszu Zdrowia brakuje bardzo dużo pieniędzy. Z wielu przyczyn. To będzie akurat efekt pewnego śledztwa, które rozpoczyna Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie i jak tylko ustalimy te przyczyny i je zdiagnozujemy, bo jesteśmy na pewnym tropie, to powiadomimy
wszystkich. No, brzmi groźnie.
Brzmi bardzo groźnie, bo szczególnie groźnie powinni się politycy przerażać wynikami tego śledztwa, bo wyjdzie chyba to, co wszyscy wiemy, że tak nie wychodzi im zarządzanie tą ochroną zdrowia. Natomiast co do tutaj błędów, oczywiście, no proszę państwa, no to trochę zależy od ludzi i od interpretacji. Rozumiem, że jak mieliśmy pandemię COVID, to wszyscy rozumieli, że naprawdę podanie, która to jest dawka szczepionki, to jest najmniej ważna informacja na świecie.
Ważne, żeby
podać i żeby ludzie byli wyszczepieni, bo ratowaliśmy ludzkie życie. No dzisiaj widzę, znowu wracamy do tej retoryki, że na pewno lekarz chce okraść Narodowy Fundusz Zdrowia albo jakikolwiek właściciel przychodni chce na pewno okraść tutaj z potężnie zarobionych pieniędzy Narodowy Fundusz Zdrowia. I niestety tak jest i tak będzie, no ponieważ widać to bardzo wyraźnie, że im bardziej w Narodowym Funduszu Zdrowia brakuje pieniędzy, tym ta presja urzędnicza i ta drobiazgowość przy kontrolach nagle wzrasta. No proszę państwa, jest to objaw choroby, którą wszyscy widzimy, współczuję lekarzom rodzinnym, apele do, że tak powiem, ministra zdrowia, czy kogokolwiek nic nie da, bo usłyszymy, że przecież to jest dbałość o finanse publiczne, a to, że trzeba wypełniać jakieś bezsensowne dokumenty, które naprawdę nie mają zastosowania w życiu publicznym.
Ta drobiazgowość jest nieuzasadniona, panie doktorze, według pana? Wobec lekarzy, wobec gabinetów?
Znaczy, proszę państwa, no jeżeli ktoś mówi, że poda 30 szczepionek, to powinien wypełnić druk podam 30 szczepionek, rozliczyć się z podania 30 szczepionek. Powinniśmy mieć do siebie jakieś minimalne zaufanie, że jeżeli ktoś mówił, że podał 30 pacjentów i wpisał to dokumentację medyczną i wziął na siebie odpowiedzialność cywilno-karną za ewentualne poświadczenie jej prawdy, no to powinno to wystarczyć. No niestety my w Polsce musimy zbudować jeszcze 30 druczków, żeby być bardziej pewny i święć się od papieża, że na pewno podaliśmy jakieś preparaty. No, proszę państwa, no to jest objaw choroby. Brak pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia, to tym bardziej się czepiamy nawet najmniejszego przecinka.
To zapytam pana, można powiedzieć wprost, z jakich powodów brakuje pieniędzy w systemie? Z powodów generalnie problemów finansowych budżetu państwa, czy raczej drogiego systemu opieki zdrowotnej?
Powiem w ten sposób. No właśnie to jest ten efekt, właśnie prowadzimy pewne działania ustalające, analizujemy właśnie budżety Narodowym Funduszu Zdrowia i dochodzimy do kilku trochę przerażających wniosków. Po pierwsze, przerażający wnioskiem jest to, że proszę państwa, zwiększamy finansowanie opieki zdrowotnej, a co chwilę słyszymy od polityków, że nic się nie zmieniło i w ogóle jest tak samo. Jest to bezczelne kłamstwo, ponieważ jeżeli państwo zauważą, że chociażby liczba refundowanych leków i preparatów się zmienia co kwartał i ona jest zazwyczaj powiększana. Ja tam nie słyszę o znacznych redukcjach pozycji, tylko zwiększenia. No to jak państwo to wezmą chociażby pod uwagę, no to na to idą właśnie te środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo w roku 2020 rząd Prawa i Sprawiedliwości wrzucił tą refundację do rozliczenia w ramach państwa składek z NFZ-u, bo wcześniej płacił za to budżet państwa, czyli politycy ze swojego garnuszka musieli do tego dorzucić, a tutaj przerzucili to do państwa i teraz państwo mówią, że cudownie brakuje pieniędzy. No to jest pierwszy z brzegu przykład.
No to jest też argument do podnoszenia pewnie obciążeń.
Znaczy, to jest argument na pewno do tego, że politycy uwielbiają dokonać jakiś ruch, później jak zaczyna brakować środków finansowych, ponieważ obiecują społeczeństwu coraz więcej, to później jest to prosty przyczynek, żeby szukać kozła ofiarnego. To jest najnowszym kozłem ofiarnym rządzących są medycy i wynagrodzenia. Ja, proszę państwa, mam takie przemyślenie, że ja naprawdę wolałbym bardzo dobrze zapłacić tej pani pielęgniarce na onkologii niż załóżmy jakiemuś posłowi czy senatorowi w Warszawie. Uznaję, że jakbym zrobił sondę uliczną, chyba 90% ludzi by się ze mną zgodziło.
Ale efekt jest taki, panie doktorze, że bardzo wielu osób, gdybyśmy zapytali, powiedzą, że lekarze zarabiają za dużo, mówiąc prosto.
Proszę państwa, musimy zawsze pomyśleć sobie, że w każdym zawodzie są jakieś nierówności płacowe. Jeden lekarz zarobi dużo, drugi zarobi mało. Wszystko zależy, jakiego umiejętności, ile się musi na nie uczyć, jaką bierze odpowiedzialność. Ja wiem, że być może to jest niesamowite, co ja powiem i część z państwa nie zdaje sobie sprawy. Natomiast lekarz na sali porodowej, który nie jest najbardziej zarabiającą osobą na świecie, to żeby była jasność, on biorąc udział w jednym porodzie ryzykuje na dzień dobry możliwość procesu za każdy poród do około 5 milionów złotych, bo gdzieś to takie są roszczenia, które rosną w ramach nieudanego porodu, czy jakiegokolwiek incydentu, który może się wydarzyć w trakcie tego porodu, bo nie musi nawet dojść do błędu medycznego, wystarczy, że powstanie szkoda. I proszę państwa, to jest świadomość, której nie do końca wszyscy są świadomi, przychodząc do zawodu. I z tego również wynikają no, po prostu obciążenia finansowe, które musi na siebie brać każdy
czyli
z nas.
Odpowiedzialność.
Odpowiedzialność. Natomiast proszę państwa, no, te mityczne zarobki w ochronie zdrowia. Pamiętam do dzisiaj temat, że wszystkich rozgrzało do czerwoności, że pan kardiolog w jakimś szpitalu zarobił 1 000 000 złotych i z tego powodu no ba hańba, że on tyle zarobił. No, proszę państwa, no dobrze, tylko że nikt się już nie dopytał, że ten pan kardiolog, pracując dla tego szpitala, dzięki swoim umiejętnościom i pomógł iluś setek chorych, no to ja już to pomijam, bo wszyscy o tym zapomnieli. Natomiast no, rzeczą, która była wtedy chyba najbardziej niewiarygodna, no jak zrobiliśmy podsumowanie zysków i kosztów tego szpitala, to nagle wyszło, że praca pana doktora wygenerowała 20 ileś milionów na plusie, a jego koszt był 1 000 000. No to tak jak z ekonomii policzyć, to chyba nie tak źle wychodziło w kosztorysie. To oczywiście jednostkowo to były przerażające zarobki, ja rozumiem pewne oburzenie niektórych osób, natomiast chciałbym zauważyć, że wtedy wszyscy zapomnieli, że wyjściem do tego tematu była sytuacja, kiedy wstrzymano w jednym szpitalu przyjmowanie chorych właśnie z tego powodu, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie chciał płacić za nowych chorych w ramach promowań lekowych. I uwaga, ja nagle to wycichło. No wszyscy skupili się na tym biednym medyku, a nie na sednie.
Panie doktorze, czy jest jakaś recepta, mówiąc językiem medycznym, na uzdrowienie, poprawienie wydolności polskiego systemu opieki zdrowotnej?
To bardzo
krótko, długi, żeby to była krótka recepta.
Krótka recepta. Po prostu musimy powiedzieć prawdę społeczeństwu, na co nas stać, ustanowić pewne drogi diagnostyczne i po prostu jednostkowo wyliczyć, co możemy społeczeństwu zaproponować, a nie kłamać co kampanię wyborczą, że będzie więcej, więcej, jeszcze
raz. Czy część usług medycznych powinna być jednak odpłatna? Nie powinniśmy mamić społeczeństwo, że to są darmowe usługi?
To jest już dyskusja na etapie konstytucjonalistów, bo nie wiem, czy by się to nie kłóciło z paragrafem konstytucji, który mówi o równym dostępie do opieki zdrowotnej. Natomiast to, co jest oczywiście ważne w tej całej dyskusji naszej, to powinniśmy po prostu powiedzieć wprost pacjentom, na co mogą liczyć na Narodowy Fundusz Zdrowia, na co nie mogą. Bo dzisiaj, proszę Państwa, słyszą Państwo, że mogą Państwo wszystko. Później przychodzi kontrola i taki lekarz, to jest najnowsze ustalenie z Owszem Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Znamy przykład nawet pani, która zrobiła USG w ciąży i dostała zarzut, że ona mogła je wykonać, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie widzi problemu, żeby, nie widzi w ogóle potrzeby? Sytuacji, żeby, potrzeby, żeby zapłacić za to badanie. Więc proszę Państwa, dochodzi do takich już absurdów, więc naprawdę...
Czyli, przepraszam, Narodowy Fundusz Zdrowia wie lepiej.
Znaczy, mi nie chodzi o to, czy wie lepiej. Ja wiem, że oni szukają dziury w całym, bo rozumiem ich trudną sytuację. Natomiast to jest wina polityków i ja nie będę, broń Boże, nie powiem że złego słowa Narodowego Funduszu Zdrowia, czy to centralny, czy tutaj nasz zachodniopomorski, ponieważ to nie oni decydują, jakie są zasady gry, tylko to politycy. I to oni powinni jednoznacznie dostać po łapach za to, co się dzieje w ochronie zdrowia.
Październik od lat, żeby zmienić temat na koniec, od lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. Krótko o tym. Rak piersi, najczęściej występujący nowotwór u kobiet na świecie. 25% i najczęstsza przyczyna zgonu 14%. Czytam, panie doktorze, że największa zachorowalność na raka sutka notuje się w krajach uprzemysłowionych, chociażby Belgia, Dania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania. Najmniej zachorowań w krajach Afryki i Azji Południowo-Wschodniej i tu mowa jest o regionie geograficznym. No właśnie pytanie, czy to region geograficzny, czy długość życia, czy może chociażby pożywienie mniej przetworzone i większa liczba antyoksydantów w pożywieniu.
Powiem tak, pewnie wszystko po drodze. No, kraje afrykańskie to głównie jest chyba problem w krajach afrykańskich dożyć do tego wieku zachorowalności na raka piersi, bo jednak to dotyczy kobiet dojrzałych, a nie nas, a nie osób tylko i wyłącznie w wieku produkcyjnym. Chociaż coraz częściej zdarzają się raki piersi w wieku produkcyjnym, żeby była jasność. Natomiast jeżeli chodzi o raka piersi, to chciałem tu z całej siły zaapelować do każdej pani, jeżeli którakolwiek z pań nie miała mammografii w ostatnich 2 latach, to bardzo serdecznie proszę, szanowne panie, przejdźmy się, przebadajmy się. Okręgowa Izba Lekarska i Zachodniopomorskie Centrum Onkologii prowadzi akcję promocyjną tych badań. Wczoraj był jej finał na Zamku Książąt Pomorskich i proszę państwa, te historie kobiet z rakiem piersi są naprawdę niesamowite, że te kobiety są na tyle silne, że pomimo wszystkich przeciwności losu i świetnej pracy lekarzy wychodzą z tej choroby. Natomiast wszystkie mówią jak jeden mąż. Najbardziej mnie ujął wczoraj przypadek jednej pani, która powiedziała, że ona nigdy w życiu nie chciała zrobić mammografii i w ogóle myślała, że ten problem ją omija. I tu panowie do nas apel. Mąż wziął, zapisał, zawiózł. Okazała się zła diagnoza. Był ciągle przy tej swojej żonie i proszę państwa, uratował jej życie. Więc można uratować jednym badaniem komuś życie.
Czyli badania, profilaktyka.
Oczywiście, zachęcam. Mammografia, szczepienia przeciw HPV, również tutaj korzystać z programu profilaktyki raka szyjki macicy. Panowie, badajmy również za chwilę listopad, dzień badań urologicznych, Movember i sprawa profilaktyki chociażby raka jądra. Proszę państwa, badajmy się, bo możemy sobie uratować życie. Im wcześniej państwo przyjdą z podejrzeniem choroby nowotworowej do medyka, tym wcześniej państwu pomożemy i rokowanie
i
jest lepsze.
Większe szanse. Doktor Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tolko, miłego dnia.